studiu dzisiaj w Radiu na Fali zaprosiłam Paulinę Fryszkę. Chciałam powiedzieć ze Szlaku Jakubowego, ale chyba się nie mylę.
Z Fundacji Szczecińska,
która jest organizatorem Parlamentu Jakubowego, który odbywał się teraz w ciągu ostatnich 3 dni. A jest także z nami ksiądz Dariusz Doburzyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Drawnie.
I pielgrzym Jakubowy.
I w tej drugiej roli ksiądz przede wszystkim u nas dzisiaj wystąpi. Parlament Jakubowy, co to takiego?
Pielgrzymi wędrujący do grobu świętego Jakuba w Santiago stanowią znaczącą społeczność. Niewielu może w naszym kraju wie, na jaką skalę jest to rozpowszechniony ruch. W ubiegłym roku tych, którzy otrzymali potwierdzenie przybycia do Santiago, było grubo ponad 400 tysięcy ludzi.
Z całej Europy czy z całego świata?
Z całego świata, to jest dokładnie z całego świata ludzie. Sporo z Polski. Kilkanaście lat temu dojrzała inicjatywa, by pielgrzymi Jakubowi spotkali się razem i pewne działania zaczęli robić wspólnie.
I koordynować to wszystko.
I koordynować, ponieważ jakby 3 dziedziny są. Są co roku konferencje naukowe poświęcone Jakubowemu pielgrzymowaniu. Jest cały ruch odtwarzania szlaków świętego Jakuba. No i pielgrzymi jakoś dążą do tego, żeby być ze sobą razem, więc są stowarzyszenia, bractwa, kluby pielgrzymów Jakubowych. Kilkadziesiąt podmiotów. I na pierwszym spotkaniu we Wrocławiu 11 lat temu reprezentowanych było ponad 50 instytucji. Część z nich pozostała, że tak powiem, w strukturach parlamentu. Doszły nowe, u niektórych zapał, powiedzmy, nieco osłabł, ale spotykamy się, co roku się spotykamy.
A to dzisiaj tych parlamentarzystów ilu jest? Tych podmiotów?
Około 20 mamy, prawie 20 podmiotów zgłoszonych. Część uczestniczyła w formie zdalnej.
To co ten święty Jakub ma w sobie, że ma taki wielki ruch? Jest patronem naszej katedry, to wiemy. Ale myślę, że myśmy, to tak jak niestety do wielu patronów, powiedziałabym niestety, trochę się przyzwyczajamy i zapominamy o ich niezwykłej roli, bo przecież to nie przypadek. Wybiera się patrona zawsze w sposób szczególny. Co takiego ten święty Jakub ma, że pociąga ze sobą przez tyle wieków ludzi?
Dla mnie jest to nieprawdopodobny fenomen, dla wielu zresztą wielka tajemnica tak naprawdę, o co tutaj chodzi i dlaczego właśnie tak. W średniowieczu chrześcijanie pielgrzymowali do 3 głównych celów: Jerozolima, Rzym i Santiago. Jerozolima z racji politycznych i geograficznych troszkę zeszła na drugi plan. Rzym zawsze był jakoś postrzegany w powiązaniu z władzą kościelną, z papiestwem. Natomiast Santiago zawsze miało ten aspekt duchowy.
Powiedzmy, gdzie Santiago jest położone. Ja wiem, że to powinno być oczywiste, ale...
Północna, zachodnia Hiszpania, Galicja, tak się nazywa prowincja.
Takie trochę obrzeża Europy, nie?
Koniec świata dokładnie. Wielu pielgrzymów nie poprzestawało na wędrowaniu do Santiago, ale szło nad brzeg Atlantyku. Stamtąd zabierali muszelkę na pamiątkę lub na dowód odbycia pielgrzymki, bo...
Na jedno i drugie tak naprawdę?
W niektórych sytuacjach dowód odbycia pielgrzymki był konieczny. Na przykład do zwolnienia z wyroku sądowego.
Bo i takie rzeczy... Że na przykład dostał ktoś za karę, że tak powiem.
Zwłaszcza sądy w Niderlandach pod koniec średniowiecza miały utrwaloną praktykę wysyłania człowieka na pielgrzymkę.
Fantastyczne. To naprawdę, głowy potrafi przewietrzyć i można się dużo nauczyć i dowiedzieć o samym sobie, prawda?
A był bardzo konkretny też w tym cel, oddalenie na przykład zabójcy od jego rodziny.
Przynajmniej na jakiś czas.
Przynajmniej na dłuższy czas, a infrastruktura była wypracowana i gotowa. Klasztory po drodze podejmowały pielgrzymów, więc przejście przez całą Europę, no nie powiem, że było łatwe i bezproblemowe, ale z całą pewnością możliwe. A w naszych czasach ruch odżył na nowo.
Mówimy, że tamten czas to jest średniowiecze, który
średniowiecze,
to
rozkwit to jest schyłek średniowiecza, XII, XIII, XIV wiek. Później różne przyczyny z rewolucją francuską niestety na czele. likwidacja klasztorów i przez to likwidacja bazy dla pielgrzymów. I na przykład w XIX wieku mówi się wręcz o prawie zaniku pielgrzymowania, a już w nowej formie pielgrzymowanie odżyło w końcu XX wieku. Też paradoks. Francuscy intelektualiści nie mający nic wspólnego z wiarą i kościołem. Oni odszukali, że tak powiem, ślady świętego Jakuba w kulturze i to był pierwszy impuls do odnowy dróg jakubowych.
Czyli możemy powiedzieć, że ten ruch dróg jakubowych, te szlaki jakubowe, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że mówimy o szlakach, mówimy o pewnym całym ruchu, o pewnej społeczności całej. One rzeczywiście, to jest odrodzenie na naszych oczach. To nie jest sprawa jakaś zaszła bardzo, tylko to jest nawrót do tradycji dawnej, ale jakby to jest świeża sprawa, no bo jeżeli od 20-30 lat ksiądz powiedział, że to jest koniec XX wieku, no to niech to będzie ostatnie 40 lat, no to jest coś, co się na naszych oczach odrodziło.
Zauważa się, że tak jednym z punktów szczególnych była wizyta Jana Pawła II w Santiago w 83 roku i tam papież wygłosił tak zwany akt europejski. Europa, odnajdź swoje korzenie.
No, zaczęli szukać niektórzy.
Niektórzy zaczęli szukać. Do tego doszła integracja, ułatwienia w podróżowaniu, zanik zjawiska wiz, granice o wiele bardziej popularne, podróże lotnicze o wiele bardziej dostępne. Jak się prześledzi wykresy wzrostu ilości pielgrzymów, no to krzywa jest wyraźnie rosnąca, a szacunki tegoroczne mówią o biciu kolejnych rekordów. Być może przekroczymy 500 000 w skali całego roku.
Chciałabym, żebyśmy może zaczęli trochę od początku, przepraszam. Święty Jakub, to jakie to są czasy? I co to za jeden, bym powiedziała? Co to za święty, że zasłużył sobie na taką estymę?
Święty Jakub starszy, jeden z 12 apostołów, jeden z 3 apostołów, dla których miejsce przy Panu Jezusie było szczególne.
Czyli mamy 2000 lat już.
Mamy 2000 lat tradycji. Święty Jakub, Piotr i Jan byli zabierani przez Pana Jezusa na górę przemienienia, przy uzdrowieniu córki Jaira i w modlitwie w Ogrodzie. Oni trzej byli najbliżej. Po zmartwychwstaniu apostołowie rozeszli się na cały świat. Święty Jakub, tradycja mówi, że apostołował w Hiszpanii, a gdy wrócił do Jerozolimy, jako pierwszy z apostołów poniósł śmierć męczeńską, a jego ciało trafiło z powrotem do Hiszpanii. W IX wieku zostało w sposób cudowny odnalezione i od tego czasu datuje się jego kult tam właśnie na końcu świata w Santiago de Compostela.
Powiedzieliśmy święty Jakub starszy,
czyli bo był jeszcze młodszy.
Jeszcze miał swój
w gronie następstw. Apostołów było 2 Jakubów. Naszego nazywamy starszym czy większym, a oprócz tego był Jakub młodszy.
Ale te szlaki jakubowe dotyczą obu, czy...
Nie, tu mówimy o świętym Jakubie starszym.
Tak, czyli nie chcę mówić o tym właściwym, bo to nie o to chodzi, bo tu nie ma właściwszych wśród świętych, ale no to tradycja jest długa. Kiedy się zaczęły w średniowieczu dopiero, czy jednak mamy zbyt mało danych, czy w okresie między średniowieczem a początkiem chrześcijaństwa, ten czas pielgrzymkowy się, co się działo? No mamy IV wiek, to wtedy jakby chrześcijaństwo jest panującym w całej Europie, powiedzmy. No to tam oczywiście, gdzie dotarło, bo przecież u nas na naszych ziemiach troszkę później. Czy po prostu nie mamy danych, co się w tych 10 wiekach działo?
Wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że wokół grobu Jakuba były starożytne pochówki, bardzo liczne i bardzo znaczące. Natomiast dopiero w IX wieku grób na nowo został odkryty. Jest piękna legenda o gwiazdach spadających na pole, Campus Stelle, pole gwiazd, stąd właśnie Santiago de Compostela. I od tego czasu mamy świadectwa o rozwoju kultu, o napływie pielgrzymów, organizacji całego ruchu. Wielkie tutaj znaczenie w średniowieczu mieli benedyktyni z Klini. Ich klasztory były wzdłuż szlaku jakubowego. Oni się bardzo przyczynili do rozwoju tego kultu. Świadectwa średniowieczne mówią o 200-250 tysiącach pielgrzymów w średniowieczu idących rocznie do Santiago. Także to już wtedy był ruch bardzo znaczący i silny.
Kiedy jak w Polsce zaczęto, że tak powiem, wyruszać do świętego Jakuba, podejrzewam, że jakbyśmy zajrzeli do różnego rodzaju kronik, to tam na pewno te ślady są, to jak się idzie, bo to ksiądz też przeszedł?
Zdarzało mi się kilkakrotnie być w Santiago.
No być, ale przeszedł, czy ksiądz wyszedł od siebie tutaj z parafii i przeszedł do...
Jedna z moich pielgrzymek rozpoczęła się w katedrze świętego Jakuba w Szczecinie.
I tak. Zakończyła.
I zakończyła w Santiago.
No tak, ale te wszystkie kilometry ksiądz tak na piechotę?
Tak. No z drobnymi tam...
Podwózkami.
Podwózkami.
To jest kilometrów?
Tak naprawdę to nie wiem, na pewno więcej niż 3,5 tysiąca kilometrów, ale co do kilometra nie jestem w stanie policzyć.
To ja jestem, to próbuję szybko sobie
98
to
dni w marszu.
To kawałek czasu jest. Chciałam to obliczyć, bo ze Szczecina wychodzi pielgrzymka do Częstochowy i to jest prawie 2 tygodnie.
Którą też szedłem i nawet prowadziłem. Wersja ze Świnoujścia za naszych czasów to było 19 dni. To jest tylko 4 razy dłużej teraz.
To jest tylko 4 razy dłużej. Jak się idzie przez świat? Chciałam powiedzieć przez Europę, ale powinna powiedzieć przez świat. No bo jak na końcu świata, jak idzie się na koniec świata, to się wędruje przez świat. Jak to jest dzisiaj?
Wydarzenie nieporównywalne z niczym i rekolekcje, przeżycie duchowe nie do opisania. Nie trzeba od razu, powiem, na taki dystans. Są możliwości zupełnie inne. Droga pielgrzymia jest tam, gdzie jest pielgrzym. Tam, gdzie pielgrzym wychodzi na szlak, tam jest droga pielgrzymia. I wielu pielgrzymów jedzie do Hiszpanii i zaczyna na przykład ostatnie 100-150 kilometrów, by przejść szlakiem jakubowym. Są także szlaki w naszym kraju, więc i tutaj są te możliwości. Natomiast no, jest ten wymiar, że jeżeli się jest gdzieś w dłuższej drodze i dalej od domu, to też jest to ten element oderwania od codzienności i to przeżycie duchowe no jest w innym wymiarze i gorąco polecam każdemu, naprawdę warto spróbować.
To, że warto, myślę, że to takie oderwanie od codzienności, od tego zabiegania trochę, od zrozumienia, gdzie jesteśmy, co robimy, dlaczego tak, a nie inaczej, myślę, takie przewietrzenie głowy w takich okolicznościach potrzebne nam. My sobie czasami to fundujemy na przykład, nie wiem, jakimś kilkudniowym wypadem, ale tak trochę bez celu, żeby odpocząć. A tutaj myślę, że ten cel trochę pomaga na to inaczej spojrzeć.
Duchowość chrześcijańska mówiła od starożytności o wyruszeniu na pustynię. Dla współczesnego człowieka piękną taką pustynią, takim oderwaniem od codzienności mogą być chociażby szlaki właśnie świętego Jakuba, gdzie z drugiej strony nigdy nie jest się samemu. Idzie człowiek wśród ludzi niby sobie nieznanych, a tworzących wspaniałą społeczność i pomagających sobie nawzajem. I to jest też doświadczenie zupełnie niepowtarzalne i wspaniałe. I myślę też dlatego tak wielu pielgrzymów po powrocie do domu szuka kontaktu z innymi pielgrzymami jakubowymi, stąd powoływanie bractw, stowarzyszeń, klubów, żeby być ze sobą razem i tymi przeżyciami żyć dalej i dzielić się nimi z innymi.
To jest bardzo istotne. Myślę, że w ogóle budowanie wspólnoty, my jesteśmy jednak ludzie są istotami stadnymi. Coś takiego jest, że potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy, nawet jak jesteśmy introwertykami, to jednak gdzieś potrzebujemy tej wspólnoty. Wiara jest bardzo przydatna, bym powiedziała, w budowaniu wspólnoty i ona potrafi też jakby zbudować nas na nowo. Cel, wspólny cel, wiara to są rzeczy, które są bardzo potrzebne.
Jednym z charakterystycznych wymiarów Camino jest to, że wcale niekoniecznie trzeba być człowiekiem wierzącym, a powiem nawet olbrzymia większość kaminowiczów jakby...
Niekoniecznie
im z Panem Bogiem po drodze.
No ja myślę, że bardziej po drodze, tylko nie wiedzą oni do końca o tym, prawda?
Mam takie głębokie przekonanie, a biskup Santiago dotychczasowy, biskup Barrio Barrio, wielokrotnie powtarzał, że ktoś wychodzi w trasę jako turysta, a do Santiago niejednokrotnie dochodzi jako pielgrzym. Mm. I to jest chyba kwintesencja tej drogi.
No właśnie, ale powiedzmy może o tych drogach, no bo oczywiście o wszystkim nie da się powiedzieć, ale tak sobie myślę, że skoro są szlaki i można tym szlakiem pójść u siebie, obok, to jak te szlaki są wyznaczane? To znaczy jest na pewno mapa, mapa, tak, szlaków jakubowych w Polsce i w zachodniopomorskim. No w zachodniopomorskim. Ksiądz mi pomoże. Jakbym chciała jutro sobie, to gdzie mam?
To może od początku. 60. lata XX wieku we Francji zaczęto odtwarzać.
Bo były jakieś miejsca, którym się szło, tak? Bo, no, no bo żeby pielgrzymować, to chociażby, najlepiej od do, tak?
Chociażby najbardziej tradycyjna tak zwana droga francuska od Pirenejów przez Pampelunę, Burgos, León do Santiago. Droga najbardziej tradycyjna, najczęściej w średniowieczu używana, później prawie że zapomniana. I zaczęto odtwarzać, znakować symbolami muszli lub żółtymi strzałkami. Później doszły do tego odcinki znakowane we Francji, we Włoszech, w Niemczech i na początku XXI wieku ruch dotarł także do Polski i w 2005 roku pierwszy odcinek w Polsce został wyznakowany od Głogowa do Zgorzelca. I to był pierwszy polski odcinek szlaków jakubowych.
I na jakiej bazie to zostało? Też bazie jakichś dawnych...
Odtwarzanie tych miejsc, w których kiedyś wędrowali pielgrzymi. Nie wszędzie da się to zrobić dokładnie.
No wiadomo, że one się zmieniły, gdzieś jakaś coś się przerwało, ktoś jakąś drogę wybudował, dom.
Średniowieczna Via Regia biegła mniej więcej tak, jak w tej chwili autostrada A4. Aha. Więc siłą rzeczy pielgrzymi wtedy muszą odrobinkę inaczej iść niż
to
w średniowieczu.
Teraz pytanie,
to znaczy, że była to najlepsza trasa na dodacie z punktu A do B.
No właśnie, z tego wynika, prawda? Że...
I na tej samej zasadzie wiadomo, że wzdłuż wybrzeża Bałtyku wędrowano Via Baltica i Fundacja Szczecińska uczestniczyła w odtwarzaniu tej drogi wspólnie z innymi podmiotami od Litwy, przez Polskę, przez Niemcy, aż do i dalej Francję,
i
do Santiago.
Wzdłuż Bałtyku idziemy
mniej więcej
przez...
wzdłuż Bałtyku z odgałęzieniem do Szczecina.
Tak, i ten nasz fragment jest po prostu zwany Pomorską Drogą Świętego Jakuba.
Czyli co, to można dwa w jednym połączyć. Można sobie wędrówkę z pięknymi widokami morskimi połączyć. Zaglądamy do Szczecina i idziemy dalej, tak?
Możliwości są praktycznie nieograniczone. Ważne, żeby chcieć wyjść z domu i przeżyć jakieś wartości duchowe w drodze, a wyznakowanie szlaków czy funkcjonowanie infrastruktury no, tylko w tym pomaga. A poza tym no, są jeszcze ludzie, którzy po drodze czy wspólnie wędrują, czy podejmują pielgrzymów. Składa się to na cały wielki, można śmiało powiedzieć, ogólnoświatowy fenomen dróg jakubowych, którego maleńką cząstką jesteśmy także my tutaj.
To jest niezwykłe, myślę, że to w czasie weekendu będzie można poznać, ale jest taki mały szlak. No, załóżmy, że chciałabym zrobić malutką wędrówkę od katedry, no właśnie gdzie? Jest na pewno szlak wokół katedry, czy nie ma? Znaczy, nie mówię według samej katedry, tylko gdzie mogłabym iść z punktu, z katedry do jakiegoś miejsca, które było ważne, gdzieś było na szlaku i to byłoby, no wiem, kilkadziesiąt kilometrów, mogłabym to, jak to jest? Jest tak coś takiego, czy ja to nie tędy droga?
Generalnie szlaki są odtwarzane, czy formowane w kierunku Santiago, więc nasza Via Baltica idzie od strony Koszalina wzdłuż Wybrzeża Morskiego do Świnoujścia.
Ja znajduję sobie tak, idę od Koszalina
w kierunku... Można nawet od Królewca zacząć.
Nie, no dobrze, no nie wychodzimy na razie za nasze województwo.
To... Ja cię tutaj trochę wtrącę, bo zupełnie z innej historii byłam na wycieczce rowerowej Szczecin-Dąbie-Lubczyna i wracając właśnie natrafiłam na oznakowanie szlaku jakubowego, czyli ta żółta muszla, więc czasami jesteśmy takim nieświadomym pielgrzymem, bo tak jak ksiądz Dariusz też wcześniej wspomniał, nie zawsze z pobudek, albo bardzo często nie zawsze z pobudek religijnych, duchowych ludzie wychodzą na te szlaki. Są one jednak częścią europejskich szlaków dróg kulturowych, więc ludzie po prostu właśnie dla tych widoków, dla przyrody, po prostu dla sportu biorą w nich udział, nie mając świadomości, że są na drodze jakubowej czy na Camino, więc oczywiście te pobudki gdzieś tam są różne i dowiadują się, albo nawet nie dowiadują, więc to jakby też zadanie i parlamentu i wszystkich instytucji, żeby tą świadomość jakoś tam pogłębiać, że to ma też i znaczenie kulturowe, tradycyjne i historyczne. Natomiast no, nie zawsze po prostu ci ludzie są świadomi, że takim szlakiem idą, ale no, te znaki widuje się w różnych miejscach, więc no, można przejść 10 kilometrów oczywiście. Nie
chciałabym, żeby było świadomie.
Tysiąca.
No to znaczy inaczej. Dobrze ksiądz powiedział, że wszystkie drogi prowadzą do Camino, więc może coś, co nas powinno przyprowadzić do katedry. To gdzie mogłabym zacząć? gdzie takie, czy są w ogóle jakieś mapki, które by nam to pomogły?
Fundacja Szczecińska służy przewodnikiem po Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba. Kto chętny w internecie na pewno informacje znajdzie.
Chociaż też papierowa wersja wyszła.
Jest i papierowa, i są źródła
wirtualne. Czyli przy okazji odtwarzania tych szlaków właśnie od 2005 roku powstał taki drukowany przewodnik Pomorska Droga Świętego Jakuba i on jest naprawdę, no myślę, że on około 300 stron, więc jest bardzo szczegółowo opisany razem z mapkami. Myślę, że aktualnie to wymaga chyba już do druku, bo miałam problem, żeby go odnaleźć teraz na parlament, więc
a nie
może
będzie
kwestia też pomyślenia o tym.
Nie będzie można go zdobyć, bo ja gdzieś widziałam właśnie taki przewodnik.
Tak, ja mam dosłownie kilka egzemplarzy fundacji, ale myślę, że one chyba już się gdzieś tam przez te 15 lat rozeszły, bo po prostu był jakiś nakład ograniczony w ramach tego projektu, więc do przemyślenia, jeżeli ten renesans trwa, to może znów jakąś edycję nową trzeba by było wyprodukować.
No i przed nami temat ciągu dalszego. Mamy odnogę od Via Baltica do Szczecina, do katedry Jakubowej.
No bo jednak ta katedra, jak się jakiś taki ważny kościół czy bazylika na tej drodze gdzieś znalazł, no to było oczywiste, że trzeba byłoby to miejsce nawiedzić.
Było oczywistością, że kult świętego Jakuba w Szczecinie był, bo przypadkiem ten kościół
nie
takiego wezwania...
Tak. Tym bardziej, że to też chciałabym powiedzieć, że ta nazwa, bo wiele naszych kościołów przecież ma i nie ma tej pierwotnej nazwy jeszcze sprzed reformacji. Katedra jest sprzed reformacji i ona zawsze miała świętego Jakuba.
Jakobskim się
tak,
zawsze to
tak.
Było.
Tak, inne kościoły nie miały takiego szczęścia, a tutaj tak jest, więc to jest jakby jakby ten patron jest od 800 parę lat, prawda?
No, tradycje mamy zacne.
Sporo, tak.
I z całą pewnością przez Szczecin przebiegał także szlak w kierunku Puszczy Wkrzańskiej i w kierunku Frankfurtu. I przed nami pytanie o odtworzenie tego szlaku, ponowne wyznakowanie i także włączenie w sieć dróg jakubowych, że tak powiem, po tamtej stronie granicy, bo ta sieć istnieje. Od Albeku na przykład, ze Świnoujścia, gdy przejdziemy do Albeku, to można spokojnie drogami jakubowymi przejść czy przejechać rowerem do Santiago, od Muszelki do Muszelki. Było mi dane uczestniczyć w takim pielgrzymowaniu.
Kiedy pierwszy raz ksiądz wybrał się? No bo ksiądz powiedział, że w Compostela był ksiądz już kilka razy.
2005 rok, pierwsza moja pielgrzymka do Santiago.
Skąd, dokąd?
Wtedy południowa Francja, miasteczko Le Puy, jedno z czterech miejsc, które grupowały pielgrzymów w średniowieczu we Francji.
I to jest tak, że no nie wiem, umawiacie się, że któregoś dnia...
Nie umawiacie.
Najczęściej pielgrzymowanie kojarzy się jednak z jakąś zorganizowaną wielką grupę, ruszamy, idziemy ileś dni i w tej grupie przemierzamy szlak, natomiast tutaj jest to najczęściej indywidualne pielgrzymowanie, czyli człowiek idzie sam ze sobą.
No ale przychodzi do tego miejsca i okazuje się, że takich samych ze sobą przyszło kilku, tak? I idziemy.
Znaczy zazwyczaj z rana sobie buen camino, dobrej drogi, a wieczorem bardzo często się okazuje, że przypadkiem znowu kilkanaście osób w kolejnej miejscowości jesteśmy znowu razem. Wspólne kolacje, rozmowy, spotkania.
A potem po paru dniach już wspólna wędrówka.
Bywa. To, ale tutaj pełna dowolność. Są tacy,
własne tempo.
Jedni szybciej, drudzy wolniej. Coś się wydarzy, jakaś kontuzja, jakieś zmęczenie. To ktoś przystaje, ktoś przyspiesza. A największa niespodzianka, gdy u grobu świętego Jakuba okazuje się, znowu
jesteśmy wszyscy razem. No nie wiem, czy proboszcz księdza powinnam pytać o, że tak powiem, powód, bo on powinien być oczywisty, ale ksiądz szedł z jakąś intencją. Coś się musiało zdarzyć, że ksiądz postanowił prawie 20 lat temu wybrać się.
Ta pierwsza pielgrzymka to miało być takie podsumowanie mojego pierwszego pielgrzymowania. Wtedy to było 25 lat pieszego zaangażowania w pierwsze pielgrzymki, tak powiem. No a okazało się, że...
Ale gdzie ksiądz wędrował wcześniej?
Zaczynałem od pielgrzymki warszawskiej, później współuczestniczyłem w tworzeniu szczecińskiej.
No to my tak, że tak powiem, jako, te moje, nasze drogi pielgrzymowe podobne.
Jako szeregowy pielgrzym, później kleryk, później kapłan.
To w którym roku w szczecińskiej ksiądz był pierwszy raz?
Od początku.
No to musieliśmy się spotkać, bo ja też, no ale wtedy nas było z 200 osób, to... Nie, no wtedy to tak nie było za dużo osób. To,
było.
No, No i 25 lat podsumowania, no i się okazało, że...
Okazało się, że był to początek zupełnie nowego rozdziału i...
Jeszcze większego pielgrzymowania.
Szczecińska była za krótka po prostu.
W gronie pielgrzymów jakubowych jest powiedzenie o takiej nowej jednostce chorobowej, która ma dwie kluczowe cechy. Jest zakaźna i nieuleczalna, a nazywa się kaminoza.
Kaminoza.
Coś w tym jest, okazuje się, że kto zetknie się z ruchem jakubowym, z pielgrzymowaniem jakubowym, no to jakoś trudno się oderwać i no, to pielgrzymowanie nabiera ciągle nowych wymiarów i na różne sposoby się można tutaj realizować.
No ja mam taką teorię, myślę, że ksiądz się ze mną zgodzi, że jeżeli chcemy, żeby nasze życie było ciekawe, to powinniśmy szukać elementów naszego życia i takich wyzwań, które wprowadzają coraz to bardziej nas na nową drogę, ale też, że ta droga jest ku lepszemu. Jeżeli będziemy ciągle gnuśnieć w jakimś zastanej rzeczywistości, nie będziemy chcieli nic zmienić, no to tak będzie. Więc ja myślę, że takie przewietrzenie głowy, no dość odważne i dość energochłonne, ale też przynoszące dużo emocji i takiej jakby dużo siły, no to jest właśnie takie, coś takiego, co możemy sobie sami podarować, tak?
Pielgrzymowanie to jest takie dosłowne i w przenośni wyruszenie w drogę. Jeżeli człowiek stoi w miejscu, jeżeli nic nie robi, no to się cofa. A pielgrzymowanie ma to do siebie, że najpierw trzeba fizycznie, cieleśnie, prawda, stanąć na drodze i zrobić ten pierwszy krok. I to też ma przełożenie na ten wymiar duchowy. I istotą chrześcijańskiego pielgrzymowania jest to, żeby jedno z drugim było w parze i wzajemnie powiązane. Ale od człowieka zależy, czy zrobi ten pierwszy krok. I to mówię i w wymiarze tym dosłownym, fizycznym i w tym wymiarze duchowym. A jeżeli to kroczenie naprzód jest w pewnym kierunku, ku pewnemu celowi, dla chrześcijanina tym celem kluczowym jest zbawienie, na różne sposoby osiągane, w różnych wymiarach realizowane, ale pielgrzym to jest człowiek, który wędruje ku zbawieniu.
No to pięknie powiedziane, proszę księdza.
Pozwolę sobie autoreklamy odrobinkę. Książka Piechotą ku zbawieniu, wydana przez Fundację Szczecińska. Gorąco
też
polecam.
Muszę, to zdaje się, że tutaj muszę się... No to już jest druga pozycja, którą dzisiaj wiem, że muszę mieć. Zaraz tutaj będę negocjować. Może się mi uda jakoś to zdobyć, ale proszę księdza, muszę zadać to pytanie. Może to niegrzeczne. Pozwalają te wędrówki, to pielgrzymowanie być księdzu lepszym księdzem?
Tak. Zdecydowanie tak. Od samego początku jakoś moje kapłaństwo jest w piesze pielgrzymowanie wpisane. Prowadzenie pieszej pielgrzymki, najpierw grupy pielgrzymkowej, później pieszej pielgrzymki, ogromnie wiele mi dało. I to te osobiste przeżycia na Camino de Santiago mobilizują, dają siłę, dają niesłychanego kopa na resztę roku, żeby no, w tej posłudze kapłańskiej też mieć...
Ja wiem, że o tym się rzadko mówi, ale że zawód księdza, przepraszam, że mówię o zawodzie, choć to powołanie, to jeden z najtrudniejszych zawodów świata. To ja nie chcę tutaj mówić o poświęceniu, bo to u każdego jest trochę inaczej, ale wiem, że to jest bardzo trudny zawód. Kiedy przychodzimy my, parafianie, ludzie w kościoła, przychodzimy i obarczamy swoimi problemami księdza, i to nie chodzi tylko o spowiedź, tylko w ogóle o różnego rodzaju rozmowy. Oczekujemy, że no przecież ksiądz musi nam pomóc. No ale kto temu księdzu pomoże? Więc to takie mam wrażenie, że to jest taka trochę terapia, nie wiem czy trochę, terapia dla księdza, że to jest też takie no stawianie siebie mocniejszym.
Każde stanięcie na drodze jakubowej dla mnie to są rekolekcje. Jestem tym szczęściarzem, który miał tą możliwość mieć takie rekolekcje w wymiarze kilkudziesięciu dni. Wiem, że to nieprawdopodobna łaska i absolutnie wyjątkowe przeżycie. Natomiast możliwe jest Camino w wymiarze kilku czy kilkunastu dni i to też ogromnie wiele daje. Dla wielu najtrudniejszy punkt wyjść z domu. Gdy mnie pytają o trudności pielgrzymowania, ja zawsze powtarzam, najtrudniejszy punkt to jest wyjść z domu. Czy się wyjdzie na kilka dni, czy na kilkadziesiąt, ale trzeba się ruszyć z miejsca.
Tutaj ten papież Franciszek chyba to zauważył, bo co prawda powiedział to do młodzieży, ale no, rusz się z kanapy. Takie właśnie o tej fizycznej decyzji, że muszę wstać i się ruszyć. Więc no, to rusz z kanapy papieża Franciszka też wpisywałoby się w taką zachętę do pielgrzymowania do Camino.
My oczywiście mówimy o czymś, co tak naprawdę dopóki się samemu nie przeżyje, to są tylko słowa. Ja wiem, o czym ksiądz mówi, bo pamiętam swoje wędrowanie, może to nie było zbyt wielkie, ale nawet ból i pęcherze na nogach też mają swój wymiar, nie chcę o tym.
I jeden z wymiarów pielgrzymowania.
Tak, to przezwyciężanie bólu, przezwyciężanie własnych słabości, to naprawdę nas buduje. A co na to parafianie, jak ksiądz takim znika na miesiąc na przykład?
Chyba już się trochę przyzwyczaili.
A czekają na powrót?
Czekają na powrót i podsyłają intencje.
To nie jest tak, że oni wypuszczają tak sobie, żeby ksiądz poszedł siebie odnaleźć i siebie wzmocnić, ale przy okazji woreczek intencji na plecy wkładają, tak?
Od lat mam w zwyczaju, że każdy dzień pielgrzymowania jest w jakiejś konkretnej intencji i jeszcze nie było tak, żeby intencji zabrakło.
No to ja to sobie zdaję sprawę, że intencje się zawsze znajdą, proszę księdza, no to...
I przełożenie jest bardzo czytelne, jeżeli intencja była ważna, musi boleć.
Tak? Nawet aż tak jest?
Wróciłem 1,5 miesiąca temu, moje kolano jeszcze nie doszło do...
Tak, właśnie chciałam to podkreślić, że to jest świeża sprawa, nie są jakieś to odległe czasy, bo jak ostatnio się widzieliśmy z księdzem Doryszem, to był świeżo po powrocie z Camino właśnie.
A... Parafia widać też potrzebuje, tematy parafialne są na tyle ważne, że no, intencja była godna.
Ale niech mi ksiądz powie, no spełniają się, udaje
tak.
się pewne rzeczy rozwiązać.
Tak, tak. Święty Jakub działa cuda na różnych płaszczyznach i w różny sposób, ale to działa.
To ja myślę, że wielu parafian, jak się uda, jak się spełni, bo też chciałabym powiedzieć, że nie wszystkie intencje, to nie dlatego, że się nie spełniają, tylko nie wszystkie intencje są właściwe, nie wiem jak to powiedzieć, ale to, że nam się wydaje, że coś powinniśmy otrzymać, wcale nie jest dobre dla nas.
Religia to nie jest aparat wrzutowy, że wrzucam złotówkę i mam gotowy produkt, natomiast no, moje doświadczenia tych kilkudziesięciu lat pielgrzymowania, właściwie ja swoje kapłaństwo widzę jako dawanie świadectwa temu, że pielgrzymowanie działa. A dlaczego tak się dzieje, na jakiej zasadzie, no to już jest kwestia wiary i tych osobistych doświadczeń. Natomiast no, nie przypadkiem jest, że wciąż jeszcze, póki mogę, póki jakieś tam siły są, to gdzieś te drogi cały czas są w użyciu, bo to działa.
Też na zakończenie, powiedzmy, wchodzi ksiądz, no nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, oczywiście po naszej rozmowie natychmiast zajrzę do internetu i zobaczę, jak to wygląda. Ale ponieważ ksiądz mówi, że był kilka razy tam, tak wchodzi ksiądz, nie wiem, to jest jakoś na górze, jakoś tak trochę na podwyższeniu, tak jak na przykład do Częstochowy wychodzimy, musimy się wdrapać też, także jak to jest, jak się wchodzi tam, jakie jest pierwsze uczucie ulgi, wytchnienia, jak to jest, radości?
Charakterystyczny obrazek Plaza de Obradoiro, czyli plac przed fasadą główną katedry w Santiago. Mnóstwo ludzi, niektórzy stoją, niektórzy leżą, niektórzy tańczą, mnóstwo łez w oczach, uśmiechy, radość. Właściwie nie do opisania sytuacja. Niektórzy szli 100 kilometrów, niektórzy 1000. To, co łączy przeżycie tej drogi, no buduje... Właściwie słów brakuje na opisanie tego, co tam się dzieje, ale to działa. I dlatego z całego serca zachęcam. Może niekoniecznie od razu ze Szczecina do Santiago, może niekoniecznie na parę tygodni, ale spotkajmy się chociażby na tych szlakach jakubowych w Szczecinie, w okolicy, chociażby przy parlamencie jakubowym, czy przy tych jakubowych mszach świętych 25 dnia każdego miesiąca w jakubowej katedrze.
25 września, potem października.
Co miesiąc msza święta jakubowa w katedrze jest.
Ten 25 to jest oczywiście...
Nawiązanie do 25 lipca, liturgiczne święto świętego Jakuba.
No stąd zresztą u nas jarmark jakubowy, nieprzypadkowo, tak jak to dawniej bywało, nawiązanie do odpustu, czyli do dnia patrona danego miejsca, to jest oczywiście nieprzypadkowe. Wiem, że o tym zapominamy czasami, skąd to się wzięło, ale wszystko ma swoje jakieś uzasadnienie. Dobrze też tą historię znać. No to w takim razie wszystkiego dobrego życzę naszym dzisiejszym gościom, udanego parlamentu.
To ja pozwolę sobie popielgrzymiemu Buen Camino.